Dobry wieczór. Dorota Gałczyńska-Zyk, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Pani dyrektor.
Dzień dobry, Państwu.
Pani dyrektor, to dobrze, że kampania prezydencka zaczęła się od takiej dyskusji o służbie zdrowia?
Pewnie dobrze, ale to jest tylko i wyłącznie festiwal obietnic. A festiwal, to jak wszyscy wiemy, to jest taka impreza cykliczna, która odbywa się co jakiś czas i trwa bardzo określony czas. I właśnie weszliśmy w fazę festiwalu wyborczego. Wolałabym, żeby to był festiwal faktów niż festiwal obietnic.
Tych obietnic jeszcze tak, żeby oddać trochę sprawiedliwość kandydatom, zbyt wiele nie było. Były pewne deklaracje o konieczności poprawy służby zdrowia, ale nikt nie powiedział, damy tyle konkretnych pieniędzy na ten konkretny dział. No dobrze, ale kiedy pani słyszy Andrzeja Dudę, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Roberta Biedronia, to czy jakby wierzy pani, że oni mogą zmienić tę sytuację w służbie zdrowia, że oni fizycznie mogą to zrobić?
Nie wierzę. Nie wierzę, dlatego że doświadczam tego od wielu lat, kierując szpitalami i w ogóle pracując w ochronie zdrowia, doświadczam tego właśnie, że jest dużo obietnic w okresach okołowyborczych, różnych wyborów na różnych szczeblach, a potem jest właściwie cisza. Do dzisiaj nikt naprawdę nie poradził sobie dobrze z ochroną zdrowia w Polsce i myślę, że to jest głównie powód, dlatego wykorzystywany tylko i wyłącznie w kampaniach wyborczych. Jak przychodzi do faktów, do zastosowania tych obietnic i słów, to zwykle...
No dobrze, ale ministrowie zdrowia, już zostawmy tych prezydentów, którzy mają może ograniczone pole do popisu. Kopacz, Arłukowicz, Zembala, Radziwiłł, Szumowski w ostatnich pięciu. Naprawdę nikt z nich nie zrobił nic dobrego dla polskiej służby zdrowia, nie poprawił jakości polskiej służby
to
zdrowia?
To trudno powiedzieć o jakości, tak? Bo oczywiście do każdej tej osoby możemy coś tam powiedzieć, że zrobili dobrego w ochronie zdrowia. Ale tak naprawdę żaden z tych ministrów nie zrobił czegoś fundamentalnego, czyli nie określił systemu ochrony zdrowia w Polsce, czyli systemu, do którego Polska i zdrowie polskie będzie dążyło. I to jest naczelne zadanie dla wszystkich rządów, powinno być dla wszystkich rządów, które były, ale również dla tych, które będą. W tym również dla prezydenta tego kraju. Chcemy wiedzieć, co Polakowi, obywatelowi może zaoferować polska służba zdrowia odpłatnie, nieodpłatnie, w jakim systemie, w jakim czasie, tak jak to się robi w wielu krajach na świecie.
Mówi pani o tym systemie, to co powinno być jego podstawą, co powinno być osią tego nowego systemu? No bo z tego, co pani mówi, powinno ten system się diametralnie zmienić, zrewolucjonizować.
W jakimś sensie tak, oczywiście zawsze podstawą to jest świadczenie przedszpitalne, tak? To musimy sobie określić, co w ramach mojej składki zdrowotnej, mojej państwa, obywateli tego kraju składki zdrowotnej, to państwo w zamian mi zapewni w ramach opieki podstawowej, specjalistycznej, szpitalnej, poszpitalnej, opieki społecznej. To jest bardzo szeroki, to powinien być bardzo szeroki program, który zakłada, że tak jak się rodzimy, tak i umrzeć musimy na wszystkie dekady naszego życia.
Wszystkie dekady naszego życia, na każdą z tych dekad powinien być konkretny plan, tak? Rozumiem,
tak jest.
Każdy konkretny...
Tak jest. I to, oczywiście i profilaktyki,
lekarz, który się nami zaopiekuje.
Tak, i profilaktyki, i leczenia, i również powinien być przede wszystkim określony katalog świadczeń. To, o czym my właśnie mówimy, to państwo na pewno słyszeliście, często mówi się o koszyku świadczeń. Mhm. Polskiemu pacjentowi powiedziano, macie wszystko, wszystko wam się należy. Rzeczywiście socjalną służbę zdrowia pewnie mamy jedną z lepszych w kraju, w świecie. Natomiast tak naprawdę wiemy również, że Polak współpłaci, obywatel współpłaci, czyli tak dobrze nie jest. Ten koszyk zapewnia, ale nie realizuje tych świadczeń do końca.
Do tego koszyka zaraz wrócimy. Ja chciałem zapytać, czy chciałaby pani u siebie otworzyć w szpitalu oddział onkologiczny, bo w Szpitalu Bielańskim takiego oddziału nie ma.
Nie.
Dlaczego nie? Może teraz jest dobra sytuacja. Pan prezydent Andrzej Duda mówi o 5 miliardach na onkologię. Jest dużo pieniędzy o ruszającej teraz Narodowej Strategii Onkologicznej, więc może to jest czas, którym można byłoby o tym
nie,
pomyśleć.
I zaraz powiem państwu oczywiście, że tak. Jak są takie obiecanki, to zawsze my dyrektorzy myślimy, to otworzymy, tak? To jest następna działalność, która będzie się temu szpitalowi opłacać. Ja jednak pójdę bardziej zdroworozsądkowo. W Warszawie są znakomite ośrodki onkologiczne i nie należy tworzyć tutaj takiej dziwnie pojętej konkurencji. raczej onkologię trzeba scentralizować, trzeba ją udrożnić, trzeba pokazać ścieżkę, po której będzie stąpał onkologiczny pacjent od momentu rozpoznania do momentu leczenia. Ta ścieżka nie może być, nawet jeśli jest długa, to musi być szybka. To w Polsce do tej pory nie funkcjonuje.
Ale jest taki pilotaż onkologiczny.
Tak, jest pilotaż.
Czy ten pilotaż może świadczyć o tym, że niedługo coś takiego się wydarzy?
Myślę, że tak. Pilotaże są zawsze po to, żeby na pilotażu nauczyć się tej sytuacji. Jeszcze go może delikatnie zmienić, natomiast na pewno zastosować. I mam nadzieję, że w Polsce będzie zastosowany pilotaż.
To czego trzeba, żeby to zostało zastosowane? No, wiem, że odpowiedź jest trywialna. Wiem, że chodzi o pieniądze, że tutaj naprawdę potrzeba gigantycznych kwot.
I nie tylko pieniądze. I nie tylko pieniądze, dlatego że zawsze to zrodzi sytuację taką, że któreś ośrodki będą się musiały zamknąć, a któreś będą ośrodkami, które przejmą tą działalność, będą ośrodkami wiodącymi. I teraz proszę sobie wyobrazić, znowu wracamy do wyborów. Nawet najmniejszy ośrodek onkologiczny albo szpital, w którym wykonywane są zabiegi onkologiczne i są nawet dobrze opłacane, będzie jak lew walczył o to, żeby tą działalność, nawet szczątkową, na tym terenie zostawić. A tak naprawdę chodzi o to, żeby onkologią zajmowali się znakomici specjaliści, którzy mają bardzo wprawioną rękę operacyjną, diagnostykę, żeby właśnie tego nie rozdrabniać na te miliony operacji, ośrodków w różnych miejscach, żeby się na onkologii nie uczyć. Onkologię trzeba zastosować.
Jeden z tych specjalistów, o których pani mówi, pan profesor Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, pisze taki list do komitetów wyborczych i mówi, nadciąga onkologiczne tsunami. Szacuje, że w połowie przyszłej dekady rak stanie się pierwszą przyczyną zgonu w Polsce, że 4-5 milionów Polaków będzie chorych na raka. Tak. Czy da się w ogóle na to przygotować?
Na tsunami to nigdy nie jesteśmy przygotowani wystarczająco dobrze, ale też nie możemy zaniechać czegoś, tak? Więc jeśli coś zrobimy w tej onkologii, co usprawni leczenie onkologiczne przeciętnego Kowalskiego, przysłowiowego Pcimia Dolnego, tak? Bo ja nie mówię o dużych ośrodkach klinicznych, onkologicznych, ale nawet z tej naszej zapadłej, czasami polskiej, dalekiej wsi, tak? To musimy stworzyć bardzo dobrą, szybką drogę onkologiczną. I jak nie zrobimy porządku z całym systemem onkologii w Polsce, to się nigdy nie uda.
Mówimy o systemie, który będzie najpierw diagnozował pacjentów niekoniecznie w szpitalach onkologicznych, a potem, jeżeli jest taka potrzeba, do tych szpitali
tak
ich wysyłał.
Tak jest, wysyłał i te szpitale mają wtedy obowiązek przyjąć, szybko wyleczyć, wyleczyć, daj Boże, czego wszystkim Państwu życzę, ale generalnie zająć się pacjentem, żeby ten pacjent, dzisiaj on w tym systemie onkologicznie jest kompletnie zagubiony.
To jeżeli my wyjedziemy z Warszawy, bo która jest specyficznym oczywiście regionem Polski, to pojedziemy gdzieś daleko. Czy w mniejszych miejscowościach, w małych miastach są możliwości, żeby właśnie w ten sposób tych pacjentów ewentualnie diagnozować i wysyłać do takich ośrodków większych?
To tak naprawdę chodzi o czujność lekarza rodzinnego, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Często to jest intuicja lekarska. Dużo nie trzeba do tego, żeby postawić pierwszą diagnozę, że może coś onkologicznego u tego pacjenta się dziać. Problemem dzisiejszego całego systemu ochrony zdrowia jest po prostu brak ludzi do pracy i to tak naprawdę mówimy o lekarzach, a tych lekarzy wykształconych na tej polskiej prowincji naprawdę brakuje, więc nie wiem jak dobry byśmy wymyślili system, niestety jeśli nie będzie ludzi do wykonania tych zadań, to nie postąpimy nawet o pół kroku do przodu. To będą trochę sztuczne działania.
Dorota Gołczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bieleńskiego w Warszawie, jest moim i Państwa gościem. Słuchaczom RMF-u dziękujemy. Zapraszamy na dalszą część rozmowy do rmf24.pl i do interi.pl. Pani dyrektor, mówi Pani o tym, że brakuje ludzi. Barometr zawodów, świeża sprawa, mówi o tym, że właśnie brakuje nie tylko lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje fizjoterapeutów, brakuje położnych, czyli generalnie mówiąc, czy jest jeszcze jakaś specjalizacja, jakiś obszar, jakiś zawód w ochronie zdrowia, którego nie brakuje?
Nie, dzisiaj to nawet mogę powiedzieć śmiało, że administracji w szpitalach, tak zwanej administracji medycznej, też będzie brakowało.
Będzie brakowało administracji.
Już brakuje
administracji medycznej, czyli brakuje ludzi, którzy mieliby tym wszystkim zarządzać.
Praktycznie
tak?
Na każdym stanowisku, ja mówię, nie tylko zarządzać, ale wykonywać różne czynności administracyjne. Od księgowości, po rozliczenia medyczne, po statystykę medyczną, po sekretarki medyczne, po rejestratorki. Właściwie mogę śmiało powiedzieć, że brakuje ludzi na każdym stanowisku pracy.
No dobrze, to może wróćmy do lekarzy, bo to oni leczą ludzi tak naprawdę na co dzień. Mamy coś w rodzaju luki pokoleniowej, tak? Więcej ludzi odchodzi z zawodu niż do niego przychodzi. To jest rzeczywisty problem, ponieważ to nie jest tak, że po prostu nie ma komu pójść do pracy. Czy tą lukę da się w jakikolwiek sposób zasypać? Dzisiaj na przykład rezydenci rozmawiali w Ministerstwie Zdrowia. Z przedstawicielami ministerstwa i padł taki pomysł, żeby może spróbować tych ludzi wyciągnąć z prywatnej służby zdrowia, zapłacić im wystarczająco dużo, żeby chcieli pracować w publicznej służbie zdrowia. Jest to do zrobienia?
Nie. Nie, i to po pierwsze z różnych powodów. Myślę, że nie ma takich pieniędzy w systemie, które równoważyłyby prywatną służbę zdrowia. Poza tym uważam, że to by było bardzo złe rozwiązanie, dlatego że mówilibyśmy o znacjonalizowaniu ochrony zdrowia w Polsce. To bardzo przykre doświadczenie. Ja w takiej służbie zdrowia, bo wtedy to była służba zdrowia, już pracowałam. Nie są to dobre rozwiązania. Nie ma konkurencji, bo proszę też pamiętać, że mówimy o środki prywatne, ale one są konkurencją w tym dobrze pojętym rozumieniu konkurencji. Tak? Że musimy
rozwój.
Się starać, tak? Musimy się rozwijać, żeby być lepsi. I to działa oczywiście w obydwu kierunkach. Także nie wydaje mi się, że Państwowa Służba Zdrowia jest w stanie zabezpieczyć oczekiwania polskiego obywatela. Więc to jest absolutnie złe rozwiązanie.
Dobrze. Nie ma lekarzy, to skąd ich wziąć? Czy można na przykład dobrym sposobem byłoby większe otwarcie rynku pracy dla lekarzy z innych krajów, na przykład ze wschodu, z Ukrainy. Wielu Ukraińców w Polsce pracuje.
Tak.
Może to jest czas, żeby również ukraińscy lekarze zaczęli w Polsce pracować.
Od wielu lat jestem orędownikiem tego, żeby te granice dla lekarzy, zwłaszcza polskiego pochodzenia, tak, bo podzieliła nas granica, w którymś momencie stały się otwarte. Oczywiście środowisko lekarskie polskie nie jest życzliwe. Jestem lekarzem, tak, ale polskie środowisko lekarskie nie jest życzliwe tym rozwiązaniom. Bo co? Bo znowu czują gdzieś tam oddech konkurencji.
No ale to polskie
tak?
środowisko lekarskie nie rozumie, że to nie jest tak, że to jest konkurencja, która ich wypchnie z zawodu, tylko im pomoże?
Tak. Traktują to jako wypchnie z zawodu, a nie to, że im pomoże, tak? To jest dla mnie abstrakcyjne po prostu myślenie. Ja się z nim nie zgadzam. Dlatego, że każdy z tych lekarzy, nawet ja tutaj, jak dzisiaj siedzę, w którymś momencie stanę się pacjentem. I to nie jest tylko problem, że ja będę lekarzem, ale ja również w którymś momencie będę pacjentem. Ja też będę potrzebowała i opieki lekarskiej, i opieki pielęgniarskiej. I trzeba myśleć perspektywicznie o ileś lat do przodu. Nie tu i teraz, nie dzisiaj, nie moim dzisiejszym zarobkiem, tylko tak, jak ta służba czy ochrona zdrowia będzie mogła funkcjonować za lat kilkanaście.
To wróćmy do tej perspektywy pacjenta, bo to rzeczywiście pacjent, który bardzo często stoi w bardzo długiej kolejce, jest tutaj najważniejszy. Jest taki pomysł od płatności za nieodwołaną wizytę, czyli pacjent, który nie przyjdzie, chociaż był umówiony, miałby za to zapłacić. Czy w ogóle da się to wprowadzić w tym momencie? Czy da się mieć taką kontrolę nad pacjentami, żeby zmotywować ich do tego? No bo mamy 17 milionów nieodwołanych
wizyt
rocznie.
Oczywiście, to jest fakt.
Zdjąć 17 milionów osób z kolejek, to one by automatycznie zmalały. Jest to do zrobienia?
Jest do zrobienia.
W jaki sposób?
Wprowadzić różnie. My mówimy czasami, jest to czarna lista, tak? Dałem ci raz szansę. To jest również kwestia odpłatności, którą powinno się wprowadzić, nawet minimalnej. Wiele krajów ma takie rozwiązania. Nie wiem, w Polsce jest tak, że nawet jak zapłacisz te przysłowiowe 5 czy 10 zł, to jakby świadomość tego, że musisz skorzystać z tej wizyty, jest zupełnie inna, jak masz ją coś za darmo podane. Także tu trzeba trochę pójść za naszą mentalnością. Natomiast oczywiście 17 milionów to jest brak szacunku i dla siebie, i dla tego lekarza, do którego powinnam czy powinienem pójść na tą wizytę. No naprawdę odwołanie tej wizyty. Ja wiem, że zaraz pojawiają się głosy, no dobrze, ja byłem w szpitalu gdzieś tam. Oczywiście każdą z tych sytuacji można uwzględnić. Różne sytuacje życiowe się zdarzają, ale najczęściej to jest po prostu zapomniałem. Będę szukał usprawiedliwienia dla siebie, czy szukała, tak?
A czy w tym systemie, który tak jak pani przed chwilą powiedziała,
systemu nie stać na
przed chwilą powiedziała, trzeba by naprawdę poważnie zmienić, przemodelować praktycznie
absolutnie.
Do samego początku. Czy w tym systemie, który mamy teraz, przed tym przemodelowaniem, jest możliwość zrobienia czegoś takiego, jest możliwość takiego zmotywowania, mówiąc krótko, ludzi, żeby jednak odwoływali te wizyty albo żeby nie umawiali się do kilku specjalistów jednocześnie, bo są takie sytuacje, prawda, że w trzech miejscach na przykład ktoś rezerwuje wizytę, przychodzi tylko do jednej, a resztę nie odwołuje.
No praktycznie to system to zmienił, możemy się zarejestrować go do jednego lekarza na podstawie jednego skierowania, tak? Ten system już to wszystko monitoruje. Niemniej jednak często zdarzają nam się pacjenci, którzy przychodzą do lekarza rodzinnego i mają wachlarz skierowań praktycznie, 5-6 do różnych specjalistów, bo to nic nie kosztuje, a lekarz rodzinny wypisując takie skierowanie, to tak jakby wypisywał czek, bo za tym stoją bardzo określone pieniądze i bardzo określona usługa. I tak to trzeba traktować. To jest coś darowane pacjentowi. On musi to zrozumieć, że to jest dla niego. I wtedy też powinien znać wartość tej usługi. Powinno się głośno mówić o pieniądzach. Pacjenci na co dzień nie mają żadnej wiedzy, ile to system kosztuje. Tak? Nawet taka odwołana czy nieodwołana wizyta. To jest sztab ludzi, który musi zasiąść w tych gabinetach i czekać na tego pacjenta, którego nie ma. no, nawet jak przychodzimy do towarzysko do kogoś, to staramy się usprawiedliwić czy odwołać, tym bardziej no, do lekarza.
Pani, mówi pani, że pacjent nie ma świadomości, ile to kosztuje, ale składki płaci, wie, że na ochronę zdrowia z jego własnych pieniędzy
i
też
idzie. I tu by się pan bardzo
kwota.
Zdziwił, dlatego że oczywiście świadomość, że to jest utrzymywane zawsze, że płacę składki, to mi się należy. Ale tak naprawdę, jak przeciętny Kowalski wejdzie w te swoje składki, w wysokość tych składek i zderzy to z kosztem usługi medycznej, aptekarskiej, bo leki też kosztują, z tym, co on odprowadził na ochronę zdrowia, to często jest to bilans absolutnie ujemny i oczywiście na niekorzyść składki. Dlatego mówię o tym, że często nie mamy tej świadomości, ile kosztujemy. Dzień pobytu w szpitalu, tak zwane hotelowe, to jest około 600 zł dziennie. Proszę sobie wyobrazić, tak? Przeciętny pacjent wydaje mu się, że leży w trzyosobowej sali, że to nic nie kosztuje. Ale tak naprawdę to, żeby on tam leżał, to musi pracować na to sztab ludzi, tak? Więc jak sobie to wszystko policzymy, to taki pobyt szpitalny, to, że NFZ zwraca nam jakieś pieniądze, czy refunduje pieniądze, to jest jedno, a koszty, które faktycznie ponosimy, to jest drugie. I gdybyśmy tak naprawdę mówili o realnych kosztach, to proszę mi wierzyć, większość przeciętnej składki na pewno jest dużo wcześniej konsumowana przez tychże ludzi, niż nazbieraliby na swoją ewentualne roszczenie, tak można by było powiedzieć, bo oni są roszczeniowi wtedy, bo ja płacę, ja wymagam, ja chcę, bo ja przecież tyle płaciłem na składki. To jest
łóżka,
naprawdę niewielkie pieniądze.
Z łóżka szpitalnego i z kwestii finansów. Wróćmy jeszcze do takiego, już nie pomysłu, bo do czegoś, co stanie się faktem na początku marca, czyli zniesienie limitów porady pierwszorazowej. Wyjaśnijmy, pierwsza wizyta u danego lekarza będzie odbywała się bez kolejki, będzie można po prostu przyjść do lekarza i ominąć kolejkę. No, pomysłodawcy tłumaczą, że skróci to kolejki. Skróci to kolejki z pani
nie,
perspektywy? Na
nie,
pewno będzie
a zaraz
miała pani
powiem
taką
dlaczego,
sytuację.
Bo tak naprawdę ta pierwszorazowa wizyta się odbywa w dwóch etapach. Pierwsza ta wizyta jest kompletnie niepłatna, bo to jest taka wczesna wizyta, gdzie mówimy sobie dzień dobry, zbieramy wywiad i tak dalej i zlecamy kolejne badania. I ja tej wizyty pierwszej, mimo tego, że poświęciłam czas i swój czas i ta wizyta się odbyła, nie mogę niestety w żaden sposób wystawić rachunku. Wystawiam dopiero wtedy, kiedy stawiam tak zwane ostateczne rozpoznanie. Wtedy to ta wizyta jest nazwana tą wizytą pierwszorazową. I okej, okay, i teraz proszę sobie wyobrazić, półtora roku w moim szpitalu czeka się na pilną endokrynologię.
Na pilną endokrynologię półtora roku,
tak? Więc nawet gdyby NFZ powiedział tak, będziemy bardzo dobrze płacili za tą endokrynologię, to i tak nie przybędzie endokrynologów. I tak oni będą woleli dalej pracować w gabinetach prywatnych.
I wracamy do sprawy braku lekarzy.
I wracamy oczywiście do sprawy braku lekarzy. Naturalnie, że tak.
To jeszcze chciałbym na koniec zacytować
oczywiście,
pana.
Oczywiście,
zaraz wrócimy.
Bo to się dzieje na planie tego, że uwolniono rezonans i magnetyczny i tomografię komputerową, kiedyś zrobiono bezlimitowo. Tak teraz w ślad za tym chcemy zrobić z tymi poradniami. No ale rezonans może opisać ktoś w Indiach. Bo dzisiaj mówimy o cyfrowym przekazywaniu obrazu, tak? Mhm. Natomiast tego pacjenta w tych Indiach endokrynologicznego naprawdę nikt nie przyjmie. Więc znowu wracamy do braku kadry.
I cytat z pana prezydenta, sobota. Cały czas są kolejki do lekarzy specjalistów, chociaż wiele z tych kolejek zmalało. Powiedział pan prezydent, wiem, że zmalały kolejki na operacje zaćmy tutaj z kilkunastu miesięcy do kilku miesięcy. Czy jeszcze jakieś kolejki, no na pani przykładzie, które kolejki u pani w szpitalu zmalały?
Żadne.
A które się wydłużyły?
No do tych najpopularniejszych oczywiście, neurolog, właśnie endokrynolog, tak, to te kolejki są jakby kardiolog. Rzeczywiście one są najdłuższe, ale generalnie to, że one zostaną uwolnione, to wcale nie przyspieszy takiej sytuacji, dlatego że pacjent pierwszorazowy w którymś momencie staje się już pacjentem niepierwszorazowym, tak? I on zaczyna się przywiązuje do twojej przychodni, do twojej poradni, zaczyna do nas wracać jak bumerang, bo Polska jest ciągle dziwnym krajem, a obywatel czy pacjent polski dalej dziwny, bo on nie wierzy swojemu lekarzowi rodzinnemu, on uwielbia się leczyć u specjalisty. Więc dopóki te przyzwyczajenia nie zostaną wyprostowane w jakiś sposób, tak? Jeśli nie będzie zaufania do mojego lekarza rodzinnego, że on jednak może leczyć tą moją tarczycę, czy może leczyć moje serce, czy moje nadciśnienie, czy nawet ból gardła, niekoniecznie musi być to laryngolog, no to my będziemy mieli te problemy i ja myślę, że tej nadpodaży, jeśli chodzi o porady specjalistyczne, w Polsce jest dosyć dużo i jest ona nieprawidłowo wykorzystywana, co oczywiście odbija się niekorzystnie na lekarzach, ponieważ są przepracowani, widzą, z jakimi problemami się pacjenci do nich zwracają, że są to problemy, które naprawdę mogły być wyjaśnione zdecydowanie wcześniej, przedszpitalnie i przedspecjalistycznie, musimy stworzyć warunki, żeby specjalista poczuł się specjalistą, a on pracuje za lekarza rodzinnego, tak? Robi swoją robotę specjalistyczną. To nie są prawidłowe relacje.
Ani z pacjentami, ani...
Tak, ani z systemem, ani z pacjentami, tak? No, naprawdę, żeby zdobyć specjalizację w Polsce, trzeba się przez wiele lat uczyć, mieć duże doświadczenie, tak? Natomiast przychodzenie do tego specjalisty kompletnie z błahymi sprawami, które powinny być na innym etapie załatwione, no to tak, no nie wiem, no, na Zachodzie to jest tak, że pacjent często wstydzi się pójść do lekarza z błahymi sprawami, ale on ma tego świadomość. A nasz polski pacjent nie ma tego oporu, nawet z najdrobniejszą sprawą zdrowotną, śmiało zjawia się albo u lekarza specjalisty, bo to musi być specjalista, albo na SOR-ze, co niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że wykorzystuje tą przestrzeń, która jest dedykowana, powinna być dedykowana naprawdę do innych, cięższych, ciekawszych przypadków medycznych.
To jak przekazać ludziom taką informację, żeby oni rzeczywiście korzystali ze służby zdrowia w sposób właściwy. No edukacja, no ale na czym ta edukacja powinna polegać?
Ale ta edukacja od przedszkola.
Już w szkołach, od przedszkola.
Od przedszkola.
W ten sposób nie naprawimy systemu od razu.
Bo nie, wie pan, nikt nie naprawi systemu od razu, ale jak nie zaczniemy tego robić tu teraz, to za kilkanaście lat będziemy w tym samym momencie, nie, będziemy w gorszym momencie niż jesteśmy teraz. Nawet gdybyśmy powiedzieli, że jest jakiś czas kwarantanny, że te kilkanaście lat będzie gorzej, że przysłowiowo zaciskamy pasa w ochronie zdrowia, ale docelowo pokazujemy wam, jaki model będzie funkcjonował i jak powinniśmy się w tym modelu odnaleźć i zachować, no to dla mnie jest to właśnie program, tak? I wtedy trzeba tą drogę dojścia oznaczyć, bardzo dokładnie określić i wtedy przed wyborcą, przed wyborcami z tego właśnie się rozliczyć. Natomiast nasza huśtawka co 4 lata, co 8 lat wyborcza, tak, powoduje, że za każdym razem zjawia się jakaś nowa ekipa, która ma cudowne kolejne swoje pomysły. Te pomysły są zwykle doraźne, które mają działać tu i teraz, na wyobraźnię, na wybory, na hasło, tak, a niekoniecznie mówimy to, o czym ja mówię, czyli o jakimś modelu, w którym polska ochrona zdrowia czy służba zdrowia będzie funkcjonowała teraz i za lat kilkanaście.
Dorota Gałczyńska, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Pani
bardzo.
Dyrektor.
Dziękuję.